A jak twoje testy nie przechodzą, to zawsze możesz zaciągnąć Volkswagen. Nie znacie biblioteki? Wszystkie testy na zielono wrapuję.
Jakie to jest fatalne, taki... nie? Po prostu to jest tak złe, taki, Mateusz.
Tak, to są heheszki.
Cześć, witam Cię w podcaście serwisu Defend. Ja mam na imię Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Siema.
Oraz Mateusz.
Siemanko.
W 23 odcinku chcemy poruszyć temat dobrych praktyk w testach jednostkowych. Co mamy na myśli, mówiąc dobre praktyki? Tak naprawdę wszystkie praktyki, które sprawiają, że testy jednostkowe pisze się lepiej, szybciej, a przede wszystkim też są czytelne dla potencjalnych programistów, którzy będą dalej rozwijali naszą aplikację.
I przede wszystkim pomagają.
Pierwsze pytanie, na które należy znaleźć odpowiedź, to jest dlaczego w ogóle na kanale, na którym dużo mówimy o programowaniu, chcemy mówić na temat testów jednostkowych?
Powiem ci, sam nie wiem dlaczego.
No nie, ale wiesz, absurd absurdem polega na tym, że często się spotykałem z takim czymś, że testy nie były traktowane jako kod produkcyjny, tylko jako coś ubocznego. Więc wszystkie dobre praktyki, o których były opisywane w jakichkolwiek standardach, no, dotyczyły kodu, a nie samych testów. A w związku z tym, że uważamy go, a przynajmniej z tego, co z rozmów wynika, zgadzacie się ze mną, bo nie macie wyboru, za kod produkcyjny, no też warto porozmawiać też o dobrych praktykach w tym kontekście.
Ja się z tobą zgadzam i nawet ostatnio chyba na podcaście mówiliśmy, że kod testów jednostkowych jest kodem produkcyjnym. To dla mnie to jest w ogóle nie do podważania. Nie ma czegoś takiego jak kod, który możemy traktować, powiedzmy, z przymrużeniem oka. Ale do czego ja bym chciał nawiązać? Chciałbym nawiązać do pytania, po co w ogóle piszemy testy jednostkowe?
Po co to piszemy? To jest po to, żeby pewnego dnia się nie obudzić i po dodaniu jakiejkolwiek nowej funkcji czy zakresu funkcjonalności nie wyjść z takiego stwierdzenia, że nie jestem pewien, czy mój kod w ogóle działa. Że nie ufam własnym rękom w kontekście wprowadzania zmian, bo mogę zrobić dobrze, mogę zrobić źle, ale to najgorsze, mogę się o tym w ogóle nie dowiedzieć.
Dokładnie. Dają takie twarde argumenty, że kod, który zaimplementowaliśmy zgodnie z jakimiś założeniami. I te testy są założeniami, które weryfikują nasz kod, sprawdzając, czy faktycznie wszystko jest w porządku. Bo możemy poczynić założenia w naszej głowie, napisać kod, a tak naprawdę on tych założeń nie będzie spełniał. Więc piszemy kod dla kodu, który weryfikuje kod.
Miał. W literaturze pojawia się takie stwierdzenie jak test harness, czyli uprząż testów. I to najbardziej, chyba najlepiej obrazuje, jak bardzo są one istotne. One nas trzymają w tym, żeby wszystko, co robimy, było zgodne z wymaganiami, było dobrze zrealizowane i mielibyśmy to poczucie, zaufanie i bezpieczeństwo do tego, co realizujemy. Popatrzcie, takie czynności, które realizujemy bardzo często, czyli nie wiem, refaktoryzacja, zmiany, tworzenie nowych rzeczy, cokolwiek tak naprawdę w obrębie kodu, wymaga od nas, żeby nie spieprzyć starych funkcjonalności. I chodzi nam o to, żebyśmy dzięki tym testom mogli zrobić to, co nas należy i mieli tą swobodę w działaniu. No to jest chyba najważniejsze dla programisty, żeby przychodzić do pracy i wiedzieć, że zrobiło się coś dobrze, nie spieprzyło się starego kodu, i można było wejść do domu, z powrotem wrócić do domu w piątek i mieć to przeświadczenie, że nie dość, że coś poszło na produkcję, to jeszcze wszystko działa.
Ja bym chciał, żeby podsumowaniem tego argumentu był taki cytat, który sobie kiedyś zapisałem. Nie mam pojęcia totalnie skąd on pochodzi, ale brzmi następująco. Celem testów jest zwiększenie zaufania zainteresowanych stron poprzez dowody. Koniec kropka. Ale drugim argumentem, dlaczego warto pisać te testy, jest przede wszystkim czas. Początkowo może się wydawać, że testy to jest dodatkowy nakład czasu, który trzeba poświęcić, żeby zaimplementować daną funkcjonalność. Ale w gruncie rzeczy każdą dostarczoną funkcjonalność należy zweryfikować. I teraz jak ją zweryfikujemy? Możemy weryfikować manualnie i powtarzać ten proces wielokrotnie. Za każdym razem jak coś nowego dodajemy, przeklikujemy całą naszą aplikację manualnie, bo być może coś spieprzyliśmy w innym miejscu. Więc napisanie raz kodu, który weryfikuje nam daną czynność, i uruchamianie go w sposób automatyczny optymalizuje nam po prostu czas dostarczenia, finalnie.
Wyobraź sobie taką sytuację, że pracujemy w jakichś metodykach, na przykład TDD i wyciągamy z nich testy. Przy każdej zmianie, przy każdej musimy manualnie sprawdzić, czy to, co do tej pory pisaliśmy oraz wszystko pozostałe w kodzie działa. Nie ma tego automatycznego feedbacku, tego magicznego uczucia, że wszystko na zielono, mogę iść dalej, tylko kurde, odhaczamy sobie w zeszyciku czy tam w kajeciku analogowo informację o tym, że ten przypadek testowy otestowany, ten przypadek otestowany i z czegoś, co powinno być tak szybkie, mamy 5 do 8 godzin samego sprawdzania najprawdopodobniej, bo tyle jest przypadków testowych, które mamy w już w produkcyjnym kodzie typu legacy.
Ja mam taki świetny przykład ze swojej pracy zawodowej, kiedy tworzyło się jakiś tam system e-commerce'owy. Czwarty krok to było wysyłanie zamówienia do systemu zewnętrznego. No i teraz wyobraź sobie, jak wyglądało nasze testowanie. Za każdym razem, kiedy pracowaliśmy nad tym ostatnim krokiem, wszystko już było w bazie, maile i tak dalej, ale musieliśmy to teraz wysłać do systemu zewnętrznego. Za każdą wprowadzoną zmianą przechodziliśmy przez cały flow tej realizacji zamówienia. Dodawanie produktu do koszyka, wypełnianie danych, bla bla bla, żeby przejść dalej. No bo jeżeli byśmy tego nie robili, to musielibyśmy znowu zakomentować jakieś części kodu, żeby pominąć pewne aspekty weryfikacji i faktycznie zatrzymywać się na tym ostatnim kroku i go teraz, wiesz, odświeżać. Tak więc ile czasu na to straciliśmy, nie chcę nawet liczyć, to był nasz błąd. Takich trochę nieświadomych, jeszcze wtedy młodych programistów, którzy zaczynają programować.
Oprócz samej oszczędności czasu, o której wspominacie i która zwraca się z czasem coraz bardziej, innym ważnym aspektem jest to, że zespół czuje się spokojnie podczas wdrażań i to jest idealne uzupełnienie odcinka o deploymencie. I jeśli jest cały proces CI odpowiednio zrobiony i mamy napisane bardzo dobre testy, to zespół jest spokojniejszy i na pewno nie pojawia się ten strach, czy w piątek możemy releasować, czy nie, czy warto.
No tak jak powiedziałeś, uzupełnia cały ten proces. To jest wręcz według mnie element układanki, bez którego tego procesu nie ma. To może przejdźmy teraz właśnie do definicji tych takich dobrych praktyk, które chcielibyśmy przekazać naszym słuchaczom. Co uważamy, że jest ważne w kontekście tworzenia dobrych testów jednostkowych?
Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy w tym momencie, jest, że testy powinny być, jak powiedziałeś, szybkie. Czyli powinniśmy mieć ten instant feedback maksymalnie szybko. Jak najszybciej po wprowadzeniu zmiany dostajemy informację o tym, czy coś działa prawidłowo lub czy coś działa nieprawidłowo. I tak na serio z tej szybkości wychodzą późniejsze elementy, czy tam późniejsze dobre praktyki, które przychodzą mi do głowy, ale od tego chciałbym zacząć.
Wymieniłeś właśnie tą pierwszą praktykę, że testy muszą być szybkie. To tak naprawdę jest jedna z zasad FIRST. Jeżeli już od tego zaczęliśmy, to ja przejdę dalej. Przede wszystkim testy są niezależne od innych testów. Czyli testy możemy uruchamiać w randomowej kolejności i wynikiem takiego uruchomienia powinien być fakt, że niezależnie jak te testy zostaną uruchomione, one ciągle weryfikują w ten sam sposób, ciągle są zielone, jeżeli są dobrze napisane i nie ma zależności właśnie pomiędzy tym, że coś musi być przed testem uruchomione. Nie? Czyli inny test przed testem musi być uruchomiony, bo będzie dupa.
No równie dobrze mógłbyś wyłączyć część testów, a ten jeden, na którym ci zależy, musi przejść.
No ale to też wiecie, powoduje, że tak dobre praktyki, które mamy na poziomie kodu i na poziomie testów, wzajemnie ze sobą, nazwijmy to, koherują, że tak sobie zażartuję, czy tam interferują ze sobą. Bo popatrzcie, jeżeli mamy jakikolwiek stan globalny, który wymaga od nas na przykład zrobienia 1000 kroków, żeby cokolwiek było realizowalne, jest mało uciążliwy na poziomie aplikacji, to na poziomie testów nieźle będziemy musieli się nakopać, żeby przygotować ten przypadek testowy, ustawiając rzeczy kompletnie niepowiązane z tym testem. Bo mówimy o izolacji. Mówimy o izolacji, która jest bardzo ważna z punktu widzenia. Izolacja też pokazuje nam tak na serio, że jeżeli zaczniemy pisać kod testowy, to zobaczymy, ile kroków musimy wykonać, żeby przetestować tylko tą jedną rzecz, która z pozoru może być kompletnie niezależna. Czyli ile rzeczy musimy, obiektów skonstruować, które wcześniej wymagają innych obiektów i jak nam to drzewo magicznie się rozrasta. I to też od razu promieniuje w kontekście innych dobrych praktyk. Czyli jak budować dobrą aplikację pod kątem testowalności w ogóle jakiejkolwiek.
Tak, jeżeli pisanie kodu testowego jest trudne, to znaczy, że podeszliśmy do projektowania naszej architektury kodu w nieodpowiedni sposób.
No, czy podeszliśmy pod kątem jakiegoś celu. Jeżeli testowalność nie była celem, no to zrobiliśmy wszystko dobrze. Ale jeżeli była, to znaczy, że zawiedliśmy. Zadajmy chłam stwierdzeniu, że chcemy mieć 100% pokrycie kodu jako linijek. Chcemy mieć testowalność na poziomie tych przypadków biznesowych lub tych rzeczy, które nas potem mogą kopnąć. Czyli żeby mieć tą pewność, to zaufanie do kodu.
Nawiązując do tego drugiego przypadku z zasad FIRST, trzecim jest powtarzalność testów. Czyli za każdym razem jak testy uruchamiamy, to one dają taki sam deterministyczny wynik. I na co zwracać w tym przypadku uwagę? Szczególnie na wszelkiego rodzaju, powiedzmy, powiązania do dat, które mogą być uzależnione od czasu aktualnego. Ja często w testach widziałem coś takiego, że nie było wstrzyknięcia konkretnej instancji, na przykład daty, konkretnej daty, tylko pobieraliśmy czas aktualny. Nie? I to nie jest dobra praktyka, raczej tego powinniśmy unikać, w zamian właśnie stosować konkretną datę, którą wstrzykujemy do odpowiedniego obiektu, który testujemy.
Znaczy, ja bym trochę to poszerzył, bo mówiliśmy o izolacji, która jest dość istotnym elementem, więc tak samo, to nie chodzi tylko o czas, to chodzi o wszystkie obiekty, które mają niedeterministyczną odpowiedź, na przykład randomy, na przykład odpowiedzi z zewnętrznych systemów, które no, mogą się zmieniać w czasie. Więc chodzi o to, żeby się od nich odizolować i żeby sprawić, że mamy tą powtarzalność na poziomie testów i niezależność od czegoś, czego nie jesteśmy w stabilny sposób nazwać lub określić jego zachowania.
Tak, i schodząc niżej, ważne jest też tutaj branie pod uwagę środowiska wykonawczego. Czyli nie możemy uzależnić naszych testów od tego, że one są uruchamiane na maszynie Adriana, a na maszynie Bartka one już nie będą przechodzić.
Mhm, czyli jakieś zmienne środowiskowe, zmienne bardzo silnie związane z systemem.
Strefa czasowa.
Currency i tak dalej, czyli rzeczy, które... No chyba, że mamy magicznego dockera, który nam zawsze będzie stawiał środowisko testowe w ten sam sposób, niezależnie od tego, gdzie będzie uruchamiane, ale to jest na poziomie tajniki, na poziomie konfiguracji i DevOpsów pewnie.
Albo w momencie, kiedy uruchamiamy te testy, tak naprawdę wszystko, co jest niezbędne, jest konfigurowane. Nie? Bo to, że coś jest wymagane w zmiennych środowiskowych, to my możemy to podstawić podczas uruchamiania tych testów. To nie jest problem, nie?
No chyba, że z tego korzystają jakieś elementy systemu, ale to jest inna bajka, nie?
Ale wiesz, na przykład odwołanie się do plików gdzieś tam w jakimś katalogu C, Windows, host, drives i tak dalej, nie? Na Linuxie na przykład. Następnie bardzo ważnym elementem jest to, że dostajemy konkretną informację na temat wykonania testów. Czy testy przeszły, czy pojawił się błąd, a jeżeli ten błąd faktycznie wystąpił, to gdzie miał miejsce i co tak naprawdę spowodowało wypieprzenie naszych testów. Fajnie, jeżeli dostajemy konkretną informację, jaka asercja była wykonana z jakimi wartościami i dlaczego te wartości teraz nie są prawidłowe, tak? Gdzie pojawiła się ta różnica. I ostatnią rzeczą z tych zasad first jest to, że testy są pisane w tym samym czasie, co kod produkcyjny, a nawet lepiej, jeżeli są pisane przed kodem produkcyjnym. Czyli zaczynamy stosować tą metodykę TDD. Żebyśmy nie robili czegoś takiego, że piszemy kod produkcyjny i za 2 miesiące zaczynamy do niego dopisywać testy jednostkowe, bo przyszedł do nas nowy tech lead i on powiedział, że wasz system jest pierdolony, bo nie macie testów jednostkowych. Ale to nie oznacza, że mamy dopisywać teraz testy jednostkowe, bo mogą nie przynosić nam wartości biznesowej.
Testy są dowodem. Jeżeli on mi nie da dowodu, że mój system nie działa, to jesteśmy dokładnie w tym samym dystansie do prawdy. Ja, który nie pisał testów jednostkowych i on, który nam je teraz każe, nie jest w stanie mi tego udowodnić. Istotna jest tutaj adekwatność. Adekwatność momentu, czyli że piszemy w test wtedy, kiedy mamy największą wiedzę o kodzie, który tworzymy. To jest dość istotne. To jest ta, wiesz, ten moment, w którym, bo 3 miesiące później, jak wrócę do tego samego, to mogę nie wiedzieć wszystkich przypadków, wszystkich edge case'ów, wszystkich informacji, które mogą mnie uratować. Jak dostaję na przykład bug fixa, który wylatuje na produkcji, to napisanie testu, który pokazuje mi, jak do tego dojść, odtworzenie mojego toku myśli, może uratować przyszłe pokolenia w kontekście, żeby on drugi raz nie wrócił. Bo wiecie, jak znaleziono na produkcji, to się 2 razy bardziej niż znalezione na testach przed tym, jak poszło na live'a.
To i tak szczęście, że możesz napisać wtedy test jednostkowy. To chwała Bogu, bo spotkałem się z czymś takim, że testów jednostkowych nie dało się pisać, trzeba było pisać testy na poziomie integracji, czyli które już łączą systemy zewnętrzne, bo tak było po prostu łatwiej napisać testy. W innym przypadku musieliśmy zestawić pół systemu, żeby zacząć mokować wszystkie zależności, które się pojawiły.
No tak, ale to i tak jest lepsze niż nic.
To jest lepsze niż nic.
Bo brak testów jest gorszy w tym
ale
wypadku.
Ale właśnie i tu trzeba uważać, że jeżeli nie da się tych testów jednostkowych w łatwy sposób napisać do kodu już istniejącego, to może warto pomyśleć o tym poziomie wyżej, testach integracyjnych, ale testach automatycznych mimo wszystko, które wnoszą wartość, weryfikują, udowadniają, że mamy błąd, że mamy dobrze zaimplementowaną funkcjonalność. W ten sposób zakończyliśmy tak naprawdę omawianie wszystkich zasad, które wchodzą w zasady first. Co wam przychodzi na myśl jeszcze?
No właśnie, fajnie było, jakbyśmy dorzucili jakieś też praktyczne z życia wzięte historie czy praktyki, które stosujecie, albo co spotykaliście złego w waszych projektach, bo to jednak najwięcej też uczy i dzięki temu można przekazać fajną wiedzę.
Spoko, ja mogę zacząć od najprostszej rzeczy, o której już dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy. Testy to jest kuźwa dokumentacja. To jest dokumentacja kodu, dokumentacja jakiegoś użycia, segmentu, czegokolwiek. Więc najważniejszą rzeczą w tym momencie jest to, żeby była czytelna. Żeby każda osoba, która w tym miejscu się znajdzie, wiedziała, co tu się dzieje. Żeby wiedziała, co musi zostać zrealizowane, w jakich krokach i co tak naprawdę testujemy. Bo tak jak wcześniej powiedziałeś, jeżeli wywali mi się test i ja muszę rzucać kostką sześciościenną, żeby zgadywać, z czym jest związany dany test, to przecież to nie ma dla mnie żadnej wartości.
Ja bym może tutaj wrócił do tego, co Bartek wspominał, czyli powstał błąd, jakiś bug na produkcji. Być może bug wyszedł po ostatnim release, a nie było testów, więc dobrą praktyką jest, zanim zaczniemy fiksować, poprawiać ten błąd, to napisać brakujące testy, żeby w przyszłości znowu podobne sytuacje nie wychodziły. Po prostu zanim naprawimy ten błędny kod, chcemy mieć potwierdzenie w postaci testów.
Aha. To ja mogę dać przykład pokazujący jeszcze inny przypadek, kiedy testy są bardzo użyteczne. Kilka lat temu w moim poprzednim projekcie dostałem zadanie do pisania czegoś o podobnej funkcji z punktu widzenia klienta, ale jednak zachowującego się zupełnie w kontekście maszyny stanu case'a, który tam wtedy istniał. W związku z tym, że nie wiedziałem, jak działało ta część, bo nigdy w niej nie byłem, to stwierdziłem, że napisanie po pierwsze testów dla tamtej starej części, która do tej pory nie była, pozwoli mi to zrozumieć, a po drugie, jak będę cokolwiek dopisywał, w jakimkolwiek stopniu refaktoryzował, to te testy utrzymają mnie w przeświadczeniu, że wszystko działa nie tak, jak powinno, bo to też nie jest do końca prawda, tylko na bazie mojego pojmowania o systemie. Bo znowu odtwarzałem te testy na poziomie eksploracyjnym. Nie na zasadzie, że dostałem dokumentację, bo po prostu jej nie było. Poprzedni programista najprawdopodobniej został przejechany przez tramwaj. Ale to dało mi przeświadczenie, że refaktoryzując, wprowadzając nowe rzeczy, po pierwsze, szedłem zgodnie ze sztuką, bo dopisywałem te testy, które dawały mi przeświadczenie, że idę w dobrym kierunku. I po drugie, dawały mi przeświadczenie, że nic nie zepsułem w kontekście zmian, które wprowadzam w zakresie tych testów i w zakresie mojego pojmowania na temat systemu.
Ja mam bardziej taki przyziemny problem, z którym się spotykałem. To jest, gdzie umieścimy teraz testy jednostkowe w kontekście całej struktury naszego kodu źródłowego. Czyli albo będziemy je teraz pchać do osobnego folderu, test, albo będziemy je trzymać razem z kodem produkcyjnym w tej samej strukturze katalogowej. Jak będziemy nazywać całe przypadki testowe i jak zejdziemy już potem na nazewnictwo poszczególnych przypadków, czyli weryfikujących jakieś zachowanie, jakieś metody. Czyli nadanie po prostu tej struktury nazewnictwa testów. Widziałem coś takiego, że test case nazywał się nazwa metody, podkreśnik, co będziemy teraz testować, czyli weryfikujemy, czy wprowadzając parametr w wieku 18 lat, otrzymamy, że tam z tej metody otrzymamy informację, że tak, użytkownik jest pełnoletni. Więc tak naprawdę zdefiniowanie sobie tego naszego sposobu, jak nazywamy teraz testy.
Czyli mówimy o konwencji nazewniczej, która jest zawsze istotna.
No i strukturze, bo też wspomniałeś o strukturze.
Tak, przede wszystkim struktura i potem już schodząc na ten poziom niższy, czyli właśnie nazewnictwa testów, przypadków testowych.
Mhm. Pierwszy przypadek jest bardziej skomplikowany, bo to tak zależy od języka i od frameworka i od nawet IDE, którego wykorzystujemy. Bo czasami na przykład IDE ma pewien wskazany sposób, gdzie mam wyszukiwać testy. Na przykład spotkałem się, że w przypadku .NET-a w pewnym momencie było lepiej testy trzymać w osobnej DLL-ce, która zaciągała referencje. To się na szczęście w jakimś stopniu zmieniło z czasem. Natomiast wtedy framework po prostu wymuszał takie podejście, więc sprawdźcie, jakie macie dostępne biblioteki do realizacji testów i co one wymuszają, jakiego wymuszają podejście.
Fajnie zaznaczyłeś, to zależy. W dużej mierze zależy to od języka, w którym programujemy. Tak wspomniałeś w dotnecie, ja widziałem właśnie osobne projekty. Mamy solucję, mamy osobny projekt, w którym mamy testy dla innego projektu. Czyli jak mieliśmy tam kilka projektów, no to każdy z nich miał jeszcze dodatkowy projekt, który zawierał testy. Taką konwencję widziałem. Widziałem konwencję właśnie mieszania tych testów, szczególnie w tych projektach Node.js-owych, frontendowych, gdzie się pojawia JavaScript.
Tak, ogólnie jak jest ta orientacja komponentowa, nie? Gdzie jest jakiś kod produkcyjny razem z testowym i obok siebie.
No bo w komponencie chcemy zawrzeć wszystko, co jest niezbędne, co jest potrzebne, co definiuje ten komponent.
No ale to wtedy takie podejście jest, że mogę eksportować cały komponent razem z testami, tak samo jakbyśmy to traktowali komponent jako osobną bibliotekę, moduł czy cokolwiek innego. Czyli to też jest taka dobra praktyka w kontekście modularności. Że mogę pomiędzy projektami nie tylko wyciągać, bo w przypadku na przykład jak mamy osobną DLL-kę dla całego projektu lub całych projektów, to tak naprawdę bierzemy cały moduł i przenosimy cały moduł. A tutaj możemy po prostu wziąć cały pakiet w postaci komponentu frontendowego i dać go gdziekolwiek indziej.
A w PHP spotkałem się tak, że właśnie mieliśmy osobny folder test. Dla całości, i tam była wzorowana struktura aplikacji, która siedziała w folderze SRC. Czyli było takie odbicie 1:1.
No to samo widziałem ostatnio w skali, ale tak zauważyłem, że po prostu środowiska uruchomieniowe, które uruchamiają testy, mają to wbudowane, mają pewne preferencje. Czyli na przykład można albo prawym przyciskiem na folderze, czy tam wykrywanie testów z osobnej DLL-ki, to nie ma żadnego problemu, ale czasami po prostu na poziomie konfiguracji czy struktury katalogów można zaznaczyć, które katalogi są związane z kodem produkcyjnym, po to, żeby potem wypuścić na przykład jarkę, czy jakikolwiek exec, czy cokolwiek wykonywalnego, a które są tylko i wyłącznie z testami. Więc w zależności od tego, jak działa IDE, czy jak działa coś, co kompiluje, czy jest w stanie wyciągnąć te testy, czy ich nie skompilować, czy je oddzielić, czy cokolwiek innego, to też rzutuje w jakimś stopniu na strukturę. A odnośnie nazewnictwa, bo tutaj mamy jeszcze więcej możliwości, dlatego że ja nawet z moim dobrym przyjacielem żółwiem się wielokrotnie, mamy wojnę, bo ja nazywam testy od should something na tej zasadzie, że mam cały test suit, czyli na przykład nie, że to jest tylko i wyłącznie dla jednej metody, klasy czy cokolwiek innego, tylko po prostu ja definiuję sobie unit of work, na której piszę testy i wszystkie testy muszą mi powiedzieć, co ten unit, jakie jest zachowanie preferowane tego unit of work, czyli że should return something, should add like something or i definiuję w nazwie metody wszystkie parametry, czyli should, when i sam test jest dokumentem zachowania w kontekście nazwy metody i to jest po prostu moje preferowane podejście, ale ja już to tak się wyszkoliłem i tak mi jest wygodniej realizować. A jak u was?
Ja w swoich notatkach chyba mam 15 różnych podejść do nazywania testów i powiem ci, że którego kolwiek bym nie wziął z tych 15, to twierdzę, że on będzie realizował swoje zadania.
Czyli innymi słowy, bardzo silnie zależy od tego, z kim pracujesz w danym zespole. Bo to znowu wracamy do firsta, wracamy do tej czytelności. Jak czytam nagłówek i widzę czerwony znaczek, to dla mnie ma być jednoznaczne, co się zepsuło. Jeżeli na podstawie tego nie wiem, to znaczy, że zawiodłem ja pisząc test, lub zawiodłem ja przepuszczając przez code review, lub mnie nie było w pracy i wtedy nie zawiodłem. Ale ważne jest to, że w efekcie powinno być zgłoszenie tego, że to powinno zostać zmienione, czy tam naprawione.
Nawiązując jeszcze do tego, że staramy się tworzyć małe metody, to czasami wystarczy, że test nam powie, że w tej metodzie coś poszło nie tak. Dając dane wejściowe, otrzymaliśmy inne dane wyjściowe, których się nie spodziewaliśmy. I czasami to wystarcza, żeby szybko spojrzeć na tą metodę, zdebugować ją, zobaczyć.
Od razu mi przychodzi na myśl taka jeszcze jedna rzecz, że skoro mówimy o czytelności, to wszystko, co się dzieje w obrębie testu, powinno być ze sobą powiązane. Czyli w momencie, w którym mamy, jeżeli mamy na przykład trzy asercje, to te trzy asercje, czy tam ileś asercji, chociaż ja wiecie, nie lubię, jak jest duża ilość asercji, bo to już jest jakiś problem, jeżeli chodzi o dokumentację samą w sobie, to powinny one testować dokładnie tą samą rzecz. Na przykład, nie wiem, ustawienie propercji w kontekście jakiejś zmiany, które musimy przetestować, że jest w odpowiednim stanie i tego nie zrobimy w jednej linijce. Ale w momencie, w którym testujemy kilka niepowiązanych ze sobą rzeczy, bo jest tak wygodniej w teście, no to jeżeli wywali się jedna linijka, no to w jakim stopniu powiążemy jedno z drugim, czyli nazwę metody z tym, co zawiodło?
Ja zawsze powtarzam, że testujemy jeden aspekt i niekoniecznie do przetestowania jednego aspektu jest potrzebna jedna asercja. Czasami trzeba zastosować trzy asercje, które de facto w 100% weryfikują nam ten aspekt. Sprawdzają typ, bo programujemy w jakimś dziwnym, nietypowanym silnie języku. Sprawdzają wartość, sprawdzają coś jeszcze ekstra, ale skupiamy się na jednym aspekcie.
Z mojej perspektywy częstym problemem, który pojawia się w projektach jest też fakt, że programiści często, nawet jak zabierają się już za pisanie unit testów, to testują tylko happy path, czyli jakiś sprawdzają jeden case w swojej aplikacji bez warunków brzegowych. Nie wiem, jeśli mamy jakieś dzielenie w naszej funkcji, to dlaczego nie sprawdzą, czy argument przekazywany do tej funkcji nie jest akurat zero? Co się wydarzy? To jest taki trywialny przykład, ale chodzi mi właśnie, żeby nasze testy nie były tylko odbębnione, a jest na zielono i lecę dalej. Coverage pokazuje, że ta funkcja jest przetestowana, tylko właśnie, żeby faktycznie te testy dawały nam jakiś feedback, że to działa. Na produkcji to się nie wywali w dziwnych sytuacjach.
Mam takie wrażenie, że bardzo często zakładamy, że dane, które przychodzą do naszej aplikacji, będą prawidłowe. I potem nie boimy się pchać ich dalej w głąb kolejnych warstw, siedmiu w naszej wielowarstwowej aplikacji, bo zakładamy, że to, co przyszło z frontu, jest OK. I często tak implementujemy rozwiązania, że one spełniają to, co powinny spełniać. Ale na przykład już nie pomyślimy o tym, że jeżeli ktoś poda nam tutaj stringa zamiast integera w słabo typowanym języku, to coś może zacząć działać nieodpowiednio. Ale też biorąc pod uwagę po prostu zakresy przyjmowanych danych jakichś integerów, tak? Podajemy wartość większą, niż się spodziewamy. Prosty przykład. Rok urodzenia. Zaczynamy wklepywać, że urodziliśmy się w 2076 roku. Nasza aplikacja to przyjęła. Gdzieś tam robimy obliczanie wieku i nagle się okazujemy, że mamy minus 50 lat. To są takie trywialne rzeczy, ale bardzo często o nich zapominamy. I dlaczego to nie pojawiło się w testach? No bo najpierw zrobiliśmy implementację i napisaliśmy test do tej implementacji.
Ja wiem, skąd to może też wynikać. Też z lenistwa. Bo mając takie typy proste, pamiętacie, jak mówiliśmy w kontekście złych zapachów, że jesteśmy po prostu, kochamy prymitywne typy, mamy nad nich obsesję, żeby ich używać. I też powoduje, że one mają duży scope zakresu możliwości, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I teraz warto w tym momencie popatrzeć na przykład, jakie możliwości daje nam dany framework testowy. Jak w przypadku NUnita jest takie coś jak test case, albo test case source, który pozwala używać jakichś generatorów, które mogą za nas wygenerować dużą ilość przypadków testowych i przeliczyć, na przykład przetestować pod kątem dat z przyszłości, a z punktu widzenia naszego to jest jedna linijka i nie wymusza od nas na przykład w Excelu czy w czymkolwiek innym generowania tych danych ręcznie. Więc też apeluję do naszego programistycznego lenistwa, żebyśmy poszukali sobie takich udogodnień, które pozwolą nam wykonać dobrze pracę, a się nie narobić w tym zakresie i nie być wkurzonym, że po raz setny muszę te task source, czy te data case, czy cokolwiek innego przygotowywać.
To ja bym chciał tu nawiązać do testowania mutacyjnego. Kiedy mamy przygotowany zestaw testów i chcemy zweryfikować, jak tak naprawdę one są wartościowe. Czy weryfikują wszystkie różne zmiany w kodzie, które mogą się pojawić i pokazują nam faktycznie, że zmiana w tym kodzie powoduje nam błąd w naszych testach. Ja myślę, że warto też spojrzeć właśnie na te frameworki do testów mutacyjnych i uruchamiać je. To nie jest duży jakiś narzut, ale one nam pokazują właśnie tą jakość testów lepiej niż code coverage, który może być 100%, ale tak naprawdę nie pokryliśmy wszystkich przypadków, które mogły się pojawić.
Dobrze, że powiedziałeś o tym, bo code coverage kryje to jest informacja o pokryciu linijek, a nas interesuje bardziej pokrycie przypadków biznesowych, które mamy tak naprawdę realizować za pomocą kodu. To jest, a tego żaden static code analysis czy cokolwiek innego nam po prostu nie wykaże. To może zrobić tylko osoba, która ma dużą wiedzę domenową. A takie raczej nie są zautomatyzowane jeszcze. Czy testujemy metody publiczne, prywatne i tak dalej? To jest bardzo duża kwestia, dlatego że potem ktoś mówi, że musimy mieć dużą testów, więc widzę takie osoby, które zmieniają wszystko na public albo zmieniają wszystko na internal, tylko na takiej zasadzie, że testy będą w tym samym folderze, czy w tym samym module, czy package'u, czy cokolwiek innego, co kod. To moje zdanie jest niezmienne od wielu lat, że testujemy API zewnętrzne obiektu, modułu lub czegoś, co udostępniamy. Nie testujemy rzeczy, które nie są widoczne dla osoby z zewnątrz. Jeżeli coś jest prywatne i potrzebujemy to przetestować, to najprawdopodobniej mamy zły model.
Prawdopodobnie ta rzecz nie powinna być prywatna, tylko wyodrębniona do osobnej klasy i przetestowana osobno, po prostu.
No, dlatego mówię zły model, bo moglibyśmy użyć delegacji do osobnego komponentu, do którego nie mamy pewności, niż użyć na przykład tego jako prywatnego elementu, prywatnego metody, tam prywatnego pola, czy cokolwiek innego.
Ja bym chciał tylko tutaj to podsumować, że może i na Stack Overflow znajdziemy odpowiedź, że metody prywatne da się przetestować metodą refleksji, jakkolwiek, nadpisywania właśnie poprzez dziedziczenie i zmianę akcesorów, ale nie róbmy tego. Może i to jest wysoko punktowana odpowiedź, ale to nie jest dobre w kontekście kodu, który wytwarzamy.
Oznacza to jednoznacznie, że mamy zły model. Zmieńmy najpierw model, a potem napiszmy dobrze testy. No to jeszcze jedną wskazówką, którą przychodzi mi do głowy, to jest, żeby spróbować test podzielić na 3 fazy. Na tak zwane fazy given, when, then, które mogą niektórym się kojarzyć z BDD. Natomiast są zapożyczone też do innego rodzaju testów, w której to w pierwszej fazie ustawiamy stan początkowy, czyli co musi zajść zanim test zostanie wykonany. Potem jest when, czyli wykonanie tej operacji. I then, czyli jakieś asercje, które sprawdzają wykonanie tylko tej wyłącznie jednej operacji. To też powoduje, że jeżeli zrobimy testy tak proste, jak tylko to jest możliwe, to będziemy mieli pojedynczą linijkę w when i małą ilość w then, a jeżeli nie spieprzyliśmy modelu, to given też będzie skąpy, bo będzie wystarczający w kontekście tego przypadku testowego. Jeżeli będzie given 30 razy większy, to znaczy, że najprawdopodobniej mamy zły model.
Czy idealny moment, kiedy given w ogóle nie występuje?
Nie, jeżeli given nie występuje, to oznacza, że mamy pure function testing. Że testujemy coś, co kompletnie nie zależy od stanu początkowego, może nie mieć stanu. I nie mówię, że to jest złe, bo to są idealne przypadki. Jeżeli dojdziemy do poziomu 80% kodu tak wygląda, o Jezu, jak ja będę zadowolony.
Ja bym chciał tylko powiedzieć, żeby nie przywiązywać się może do konkretnie tego given, when, then, bo tych patternów na organizację kodu W teście mamy kilka, jest nim chociażby Arrange Act Assert, który można opisać identycznie. Po prostu pogrupujmy sobie na takie trzy fazy nasz test. Bez znaczenia, jak to się nazywa. Nie musimy nawet stosować komentarzy. Wystarczy, że odpowiednio pogrupujemy, oddzielimy enterami po prostu te grupy, żebyśmy widzieli trzy grupy, które mamy w obrębie naszej metody testującej.
Wiesz, ja stosuję akurat komentarze, dlatego żeby przyzwyczaić się do czegoś, że to są pierwsze trzy rzeczy, które wpisuję w każdym teście i one mnie utrzymują, ale to jest bardziej technika dla mnie, bo już też to zrobię automatycznie, ale to potem pokazuje, że na przykład czy nie popełniłem błędu wstawiając czegoś, co jest przydatne w den, w given. Ale to jest bardziej, wiesz, socjotechnika, czy tam pewna forma manipulacji utrzymująca mnie w ryzach.
Na jednym z warsztatów dotyczących testów jednostkowych spotkałem się jeszcze z taką metodą, że wychodzimy od napisania właśnie tego dena, czyli asercji. I dopiero potem idziemy w górę. Dlaczego? Dlatego, że to jest pewien sposób modelowania testu, który chcemy napisać. My już piszemy na samym początku, co chcemy zweryfikować. A jak do tego dojść, to są kolejne etapy, tak? To, że musimy wywołać metodę, to, że musimy stworzyć jakiś konkretny obiekt. Ale właśnie fajnie jest zaczynać te testy od asercji.
Bo to jest taki ideał, że na dzień dobry wiemy, jaki jest oczekiwany wynik, a potem dopisujemy wszystko, żeby ten wynik się pojawił. Więc to jest też myślenie, które w jakimś stopniu jest bardzo spójne z podejściem test first i behavior first. Jedna rzecz, którą należy jeszcze podkreślić. Kod testowy jest kodem produkcyjnym, więc stosujemy dokładnie te same rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli dobre praktyki, typu na przykład solid, dry, żeby nie robić duplikatów, żeby budować czytelne elementy, czytelny kod. To wszystko się tutaj aplikuje, więc jeżeli chcecie jeszcze dowiedzieć się o tych rzeczach, to zapraszamy do poprzednich podcastów, które tam poruszamy taką tematykę. I to też się wiąże z tym, że kod testowy może gnić.
I może zacząć śmierdzieć.
Dokładnie. Też można znaleźć dokładnie przypadki związane z code smellsami, czyli jak to nazwaliśmy ładnie, smrodkami w kodzie. Czyli że też warto o tym pamiętać, modyfikując test, czy nawet czytając test, że możemy na to wszystko natrafić.
No ja od siebie jeszcze chciałem dodać tylko, że testy warto pisać. To nie jest oszczędność czasu, to jest tylko krótkoterminowa oszczędność czasu, a jak twoje testy nie przechodzą, to zawsze możesz zaciągnąć Volkswagen. Nie znacie biblioteki? Wszystkie testy na zielono wrapuję.
Jakie to jest fatalne, taki, nie? Po prostu to jest tak złe, taki, Mateusz.
Tak, to są heheszki.
Wiesz, on to puści.
Na początek. To będzie...
Tak, znaczy ode mnie powiem tyle. Testy jednostkowe uratowały mi tyle razy tyłek w różnych sytuacjach. Także w trakcie brania udziału w konkursach programistycznych typu Deadline 24 Lite. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo są ważne, ale po prostu widzę i moje doświadczenie pokazuje, że warto je pisać, bo wam też mogą wielokrotnie pomóc.
I tym miłym akcentem myślę, że możemy pożegnać się z tobą, nasz drogi słuchaczu. Tak więc dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
Siemanko.